Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W studiu gości Jolanta Banach, radna Gdańska z Wszystko dla Gdańska, Nowa Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Patryk Gabriel, poseł po Koalicji Obywatelskiej.
Kłaniam się, dzień dobry.
I Piotr Karczewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego, Prawo i Sprawiedliwość, społeczny doradca prezydenta RP. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak popatrzeć na paski w telewizjach informacyjnych, trwają rozmowy USA-Rosja. Trwają rozmowy Rosja-USA w Arabii Saudyjskiej. Czyli o czymś rozmawiają, co ma doprowadzić do końca wojny. Ja wam chciałam zacytować propagandzistę rosyjskiego, Władimir Sołowjow, przepraszam, na antenie państwowej telewizji powiedział: Donald Trump dał nam 4 lata na przygotowanie się do czegoś, co jest nieuniknione, wielkiej europejskiej wojny. To bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali ten czas mądrze. Wrócimy do naszych baz wojskowych w Europie Wschodniej, będziemy musieli wrócić do Berlina. Po raz kolejny będziemy musieli nauczyć Bałtów kochać język rosyjski. I tak pomyślałam sobie, że to jest właśnie dokładnie to, co można by włożyć, gdyby nie dyplomacja po raz kolejny Władimirowi Putinowi. A oni rozmawiają. Jak wy to w ogóle widzicie? To w ogóle idzie w jakimś kierunku? Bo jak słuchać poszczególnych osób, to włos się trochę jeży na głowie. Patryk Gabriel.
Ma prawo się jeżyć. Ja muszę z Państwem podzielić się takim doświadczeniem, które było moim udziałem podczas 3. rocznicy wybuchu wojny. Reprezentowałem polski parlament w takiej grupie parlamentarzystów z całego świata, nie tylko europejskich, nie tylko unijnych. Ona się nazywa United for Ukraine. I byliśmy na zaproszenie między innymi prezydenta Zełenskiego w Kijowie w tych dniach symbolicznych, kiedy Wierchowna Rada podejmowała w sposób taki bardzo uroczysty kolejne uchwały dotyczące takiego przekonania o tym, że walkę trzeba prowadzić do końca. Ja byłem pierwszy raz w Ukrainie i pierwszy raz byłem też w Ukrainie siłą rzeczy walczącej. To jest dosyć wstrząsające dla kogoś, kto pojedzie i kto nawet bardzo interesując się polityką i tym, co się dzieje dookoła nas, widzi to na miejscu. Jedno, co jest na pewno pocieszające z tej perspektywy, która otworzyła mi się w związku z tą wizytą, to fakt, że oni są naprawdę niezłomni. To słowo w Polsce ma takie czasami trochę kabaretowe konotacje, ale wróćmy do źródłosłowia. To słowo wydaje się bardzo dobre. Dobrze, że oprócz tych rozmów dzisiejszych USA-Rosja, wczoraj odbywały się rozmowy z Ukraińcami Amerykanów. No to jest duży postęp i na pewno idzie to w dobrym kierunku, bo przecież 2 dni po tym, jak miałem przyjemność, czy powiem zupełnie szczerze, mimo że to może nie jest popularne, honor uścisnąć na zamkniętym spotkaniu dłoń prezydenta Ukrainy, to 2 dni później on w Waszyngtonie został zrugany za to, że nie nosi
garnituru.
No, na całe szczęście od tamtego czasu jesteśmy już bardzo daleko i wydaje się, że kierunek jest dobry, bo Europa podjęła stosowne uchwały, stosowne rezolucje i stosowne decyzje. I też Anglicy są na posterunku, idzie to w dobrym kierunku.
No właśnie, idzie w dobrym kierunku. Może ja jestem jakaś naiwna, ale jak ja słyszę, że to idzie w takim kierunku, żeby był rozejm co do ostrzeliwania infrastruktury krytycznej, żeby był rozejm co do Morza Czarnego. Ludzie, przecież tam giną ludzie, to znaczy będzie rozejm co do infrastruktury,
a do szpitala nie.
A będą zabijani po prostu cywile.
O czymś muszą rozmawiać. Znaczy to jest początek, to jest proces. No, nie próbujmy załatwić sprawy w 2 tygodnie. Ja oczywiście zgadzam się, jako obywatel Polski się niepokoję i mamy prawo do tego. Natomiast no, w jakimś kierunku, dzięki mediom, dzisiaj wszystko dzieje się przy otwartej kurtynie. Kiedyś to były rozmowy zamknięte, nikt o nich nie wiedział i dopiero na ostatecznym etapie byliśmy informowani o ich wynikach. Dzisiaj wiemy o poszczególnych etapach, być może dlatego to jest tak przerażające.
Ja powiem tak, kierunek tych negocjacji jest niepokojący i mamy prawo do tego niepokoju, bo musimy twardo stać na ziemi. Po pierwsze, to, że Rosja straszyć będzie i głupoty będzie Sołowiow opowiadał, to my wiemy i nie ukrywał tego Putin w 2021 pierwszym, kiedy sformułował tą strategię, że on chce po prostu restytucji w strefy wpływów Związku Radzieckiego. Tylko największym problemem oczywiście dzisiaj stało się to, że administracja Donalda Trumpa zapowiada reset z Rosją, czyli wyciąga z izolacji tę Rosję, składa jakieś niewyobrażalne prezenty na samym początku negocjacji w postaci od razu kategorycznej zapowiedzi, że Ukraina nie będzie w NATO, że anektowane ziemie nierealistyczne, żeby odzyskała, że już w tej chwili, jak mówią generałowie, niestety zostały zawieszone wymiany informacji wywiadowczych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, wojna handlowa i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że o 180 stopni zmieniły się wektory polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Witkow nagadał głupot oczywiście, co świadczy jeszcze dodatkowo o
tym,
dyletanstwie.
Że Putin modlił się,
że dokonano referendów w Ługańsku i Doniecku i większość opowiedziała się oczywiście za aneksją do Rosji. To jest przerażające, że się temu daje wiarę. Więc mamy wystarczająco sygnałów, dużo, żeby czuć pewien niepokój. Najważniejsze będzie to, aby Ukraina zachowała, bo nie mamy wątpliwości co do tego, że nie będzie sprawować kontroli nad czterema obwodami. To wiemy na pewno. Natomiast najważniejsze jest to, żeby zachowała gwarancję bezpieczeństwa i suwerenność, autentyczną suwerenność, czyli żeby nie można było zainstalować tam marionetkowego rządu. Czy to się uda, tego nie wiemy. I najważniejsze jest to, aby w obliczu tej zmiany polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Unia Europejska, tak jak przyjęto w rezolucji Parlamentu Europejskiego, była rzeczywiście podmiotem polityki obronnej, czyli żeby była na tyle skuteczna i silna, aby móc odgrywać pierwszoplanową rolę w naszym bezpieczeństwie. I powiedziałam to i mówię to i jeszcze raz powiem. My nie możemy outsourcingować swojego bezpieczeństwa na mocarstwo, które po pierwsze zmienia swoje priorytety w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa również. Po drugie, geograficznie jest od nas bardzo oddalone. My musimy swoją architekturę bezpieczeństwa kojarzyć tu, gdzie jesteśmy, z naszym kontynentem. My nie możemy sobie pozwolić na izolacjonizm w sensie gospodarczym i w sensie obronnym, bo nas nie ma. Nie ulega już dzisiaj wątpliwości. Dla każdego generała z prawa i lewa, dla każdego komentatora z prawa i lewa nie ulega wątpliwości dzisiaj, że niestety mocarstwo, w którym pokładaliśmy nadzieję na pilnowanie porządku świata wedle jakichś zasad i wartości, dąży do czegoś, co nazywane jest koncertem mocarstw, czyli powrotem do podziału świata na strefy wpływów. I jeżeli nie będziemy grać w tym mocnej roli europejskiej, to po prostu nasze bezpieczeństwo za 4 lata jest bardzo zagrożone.
Panie przewodniczący, a pan podobnie jak podobno pańskie środowisko polityczne pokłada wciąż nadzieję w Donaldzie Trumpie, nawet jeśli mówi takie rzeczy, że trzeba zająć Grenlandię albo na przykład Kanadę. Jak pan do tego
odnosi? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że rozmawiać trzeba. Natomiast co z tych rozmów wyniknie, to zobaczymy. Oby wynikł sprawiedliwy pokój. Nam się tutaj te w Polsce resety wszystkie z Rosją źle kojarzą i one nigdy do niczego dobrego nie prowadziły. Nie jesteśmy też naiwni, bo wiemy, co Rosja robiła w ostatnich latach. Myślę, że nasze bezpieczeństwo powinno być oparte przede wszystkim na naszą zdolność bojową. Powinniśmy się zbroić i to czynimy od dłuższego czasu. Obecnie przekazujemy 4,7% na PKB na zbrojenie i cieszę się, że obecny rząd kontroluje politykę wzmacniania polskiej armii. Wspomniane spotkanie pana prezydenta Trumpa i Żołęskiego w Waszyngtonie, no ja przytoczę jedno ze zdań, że pan prezydent Trump powiedział, że Polski nie zostawi samej, że będzie o Polskę walczył. Oczywiście. Na jednym też nie ma co być, bo z drugiej strony widzimy bardzo niepokojącą sprawę, która zadziała się w ONZ-cie i w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie Amerykanie, Rosjanie, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua głosowały razem przeciwko rezolucji, która dotyczyła Ukrainy. Nawet Chiny się wstrzymały. Więc ja uważam, że powinniśmy się zbroić, powinniśmy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, bo one są gwarantem bezpieczeństwa nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Powinniśmy też mocno współpracować w ramach NATO i z Unią Europejską, z naszymi partnerami w Europie. Natomiast nie do końca bym się zgodził, że musimy nasze sprawy oddać w ręce Europy, bo...
To jest argument, zatrzymajmy się. Właśnie, bo jak rozumiem, pan podobnie jak wielu pańskich kolegów mówi, że to coś jest zapisane w tej rezolucji, że my coś oddamy. Powiedzcie mi, dlaczego w tej sytuacji, jaka jest, no trudnej sytuacji, w kwestii bezpieczeństwa, co wydaje się i tak wszyscy politycy mówią, że jest jakby najważniejsze dla nas wszystkich, dla Polaków, wytoczycie spory, wy może, no w jakimś sensie też wy, bo pan poseł jest parlamentarzystą, o rezolucję, o uchwałę popierającą rezolucję. Z jednej strony rezolucja to jest tylko akt woli, coś symbolicznego, ale właśnie to jest tylko coś symbolicznego. Dlaczego w Polsce musi być wokół tego jakaś afera i kłótnia? Dlatego, bo musi być polaryzacja.
Tak, dokładnie. Ja nie mówię tutaj o panu marszałku Karczewskim, który ma całkowicie trzeźwe rozeznanie sytuacji. Mówię o tym, że dla Jarosława Kaczyńskiego... zasłużył pan. Dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejsze jest, aby różnić się partyjnie wrogo wobec Tuska. Jakby wszystko inne jest zakładnikiem tej polityki, o czym pani mówiła, redaktor. Czyli ta polaryzacja powoduje, że nawet takie priorytety jak bezpieczeństwo schodzą na dalszy plan. Ja sobie przypominam, że my byśmy nie weszli do Unii Europejskiej, nie weszlibyśmy do NATO, gdybyśmy wtedy i nie uchwalilibyśmy konstytucji, gdybyśmy w tamtych czasach, kiedy to robiliśmy, mieli właśnie taką kadrę polityczną. Wymagało to wtedy nieprawdopodobnej zgody, przynajmniej w tych najważniejszych kwestiach. Ale teraz pomówmy o faktach, bo ja sobie tu przyniosłam tę rezolucję. Chętnie ją ofiaruję tym, którzy nie czytali. Przyniosłam sobie tę rezolucję i po pierwsze, oczywiście fałszywy jest zarzut środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że rezolucja w jakiś sposób wypowiada wojnę NATO, czy wchodzi w konflikt z NATO i tak dalej, i tak dalej. Punkt 15.
Ale nie będziemy czytać całej?
Nie, pani redaktor, pani się nie boi. Co podkreśla Parlament Europejski? Znaczenie współpracy Unia Europejska-NATO, że jako że NATO jest dla państw, które są jego członkami, ważnym filarem zbiorowej obrony. Punkt 88. Co uważa Parlament Europejski, że trzeba podjąć wszelkie wysiłki, aby utrzymać i w miarę wzmocnić współpracę transatlantycką.
To po co?
I zarzut pana Karczewskiego, który dotyczy tego, że my oddajemy swoją suwerenność Brukseli. No nie, no tutaj też są takie punkty, które jeśli chodzi o przemysł obronny Unii Europejskiej, to one mówią, że Parlament wzywa do bardziej zrównoważonego pod względem geograficznym rozwoju przemysłu obronnego.
Czyli my korzystamy idzie z budżetów na krajowych na obronność.
My 200 razy więcej będziemy wydawać na obronność krajową, niż będzie wynosił wspólny fundusz obronny. Żadna Bruksela nie będzie decydowała o poszczególnych politykach bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby wypełnić lukę po administracji amerykańskiej, która będzie się wyraźnie wycofywać z Europy i swoje siły na to ograniczać. Chodzi
dobrze, to panie przewodniczący.
Zarządzanie i dywersyfikację przemysłu obronnego.
Mamy kampanię wyborczą, ciągle mamy jakąś kampanię wyborczą i musi być polaryzacja, tak? I dlatego PiS będzie przeciwko Tuskowi, w związku z tym przeciwko rezolucji i przeciwko uchwale, bo mam jeszcze uchwałę dołożyli do Sejmu.
Momencik. Podkreślam, bezpieczeństwo powinno być w naszych rękach, to jest po pierwsze. Jeżeli ta rezolucja w przyszłości miałaby doprowadzić do sytuacji następującej, że dowództwo polską armią będzie na przykład w Brukseli.
Ale czy to nie jest za daleko idąca wizja?
Ale moment.
Po co ten strach?
Zaraz udowodnię to.
Czy nasza
armia będzie zarządzana przez kogoś innego? Ale momencik. Czy będziemy zakupy robili nie tam, gdzie obecnie robimy? To proszę zwrócić uwagę, no robimy w Korei, oczywiście.
Głównie.
W Korei kupujemy armatochaubice K9 i czołgi K2, ale w Stanach kupujemy myśliwce F-35, Abramsy, Apache, wyrzutnie HIMARS, Patrioty.
O Hutę, Stalowa Wola.
Oczywiście. I wzmacniamy.
O tym jest rezolucja.
Ale momencik. I teraz tak. Pani redaktor, szanowni państwo, chyba dowiedzieli się, co się ukazało w zeszłym tygodniu w niemieckiej prasie a propos tego, że nasze zamówienia, i to Niemcy o tym piszą, tak? Zaznaczam, że to Niemcy o tym piszą, że nasze zamówienia w Stanach mogą być renegocjowane i zerwane po to, żeby zakupy były robione gdzie indziej. Czy to nie jest dziwne, że po tej rezolucji akcje niemieckiego koncernu...
Ale sugeruje pan, że ten Tusk już coś tam
załatwił. Panie marszałku, panie wojewodo,
czy to są przypadki? Nie, to nie są przypadki.
Czyli tu pan sugeruje.
Ja jestem przede wszystkim, powiem tak, bo się znamy długo, ja jestem rozczarowany formą, bo cytowanie Błaszczaka w sposób poważny, w poważnej audycji, w poważnym radio...
Ja cytowałem niemiecką prasę.
Jest żenujące.
To jest przekazy dnia.
Byśmy zrobili przekaz, no to pan premier Kosiniak-Kamysz, odpowiedzialny za Ministerstwo Obrony Narodowej, zdementował, i że to są po prostu głupoty, kłamstwa i element kampanii wyborczej. A ja zdementuję coś, co się stale tutaj pojawia, i to niestety ze wszystkich stron. Nie można mówić o Brukseli jako o czymś zewnętrznym. Jeżeli decyzja zapada w Brukseli, to zapada jednocześnie w Warszawie.
Dokładnie.
Bo nie ma Brukseli bez Warszawy. Mhm. Warszawa jest bardzo poważnym graczem. Warszawa jest bardzo poważną stolicą. My jesteśmy bardzo poważnym państwem. I my, w przeciwieństwie do naszych przeciwników, chcemy w tej koalicji od lewa do prawa, od lewicy po Hołownię przez Platformę, żebyśmy mieli taką pozycję, żebyśmy my decydowali, co się dzieje w tej Brukseli. I właśnie nasz punkt widzenia jest teraz podkreślany. Punkt widzenia, powiem jeszcze, Prawa i Sprawiedliwości też. Ogólnopolski punkt widzenia, ponieważ my mamy świadomość zagrożeń idących ze wschodu od lat i tu nas nic nie dzieli, nawet nie kampania. Więc po pierwsze, Bruksela nie jest czymś zewnętrznym. Po drugie, to nie jest tylko rezolucja. A były wcześniej tego typu rezolucje? Nie. To jest pierwsza w historii. To jest aż rewolucja. My w Europie, rezolucja. W Unii się... rezolucja. My w Europie się opieramy o wartości. O wartości. To nie jest bankomat, to nie jest jakiś czarodziej, który przyjdzie i nas będzie bronił i nam tutaj bogactwo serwował, tylko to jest wspólnota wartości, do której my w wyniku referendum, w wyniku decyzji narodu polskiego, żeśmy przystąpili dobrowolnie i nikt na siłę nas tam nie trzyma. Uważamy.
Pani redaktor, na jedną uwagę, przepraszam panie pośle, na jedną ważną uwagę, bo chcę podkreślić znaczenie tego, o czym pan mówi. My jesteśmy przy stole unijnym w negocjacjach
z Ameryką. Przy pierwszym stoliku.
Tak jest. W negocjacjach z administracją amerykańską niekoniecznie. Nie wiadomo, czy będziemy, bo nas nie ma. Najwyżej w przedpokoju. I druga uwaga. Wszyscy eksperci już w tej chwili od wojskowości wskazują, że uzależnianie się, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, o zakupy, od jednego dostawcy, w sensie skazania się na części wymienne, na serwisowanie, jest błędem. Pisze o tym dr Bartosiak. Trzeba dywersyfikować zakupy, ale też w ramach europejskich, do czego
byłem w zeszły piątek,
namawia rezolucja. No dobrze, ale
na podkomisji i naprawdę inwestycje w Hutę Stalową Wolę, w zakłady Cegielskiego, w te zakłady transportu bojowego w Poznaniu. Tam idą miliardy inwestycji i tu jesteśmy zgodni po wszystkich stronach. I chodzi o to, żebyśmy...
powiedzieć w końcu.
Żebyśmy...
Tak?
My, nie, to nawet nie o to chodzi. Wszystkiego naraz się też nie da zrobić. To jest proces i też 3 lata temu nie wiedzieliśmy, jak ta wojna będzie trwała, jak ona będzie... Szanowni Państwo, żeby nasi słuchacze też wiedzieli. To nie jest jest jeden powód, dlaczego w tej kwestii Trump rozmawia z Francuzami i z Anglikami. Jaki? To są mocarstwa atomowe. Mhm. I on rozmawia tylko z tymi, którzy mają atom. Unia Europejska korzysta może korzystać z parasola atomowego Francji, ponieważ Wielka Brytania jest dzisiaj poza, ale Wielka Brytania odgrywa dzisiaj tak patriotyczną wobec Unii Europejskiej rolę, jej premier, naprawdę ze względu na bliskość pewnie kulturową, językową, ale też i chyba wzajemną sympatię z prezydentem Trumpem, naprawdę odgrywa bardzo dobrą rolę, trochę takiego bezpiecznika w tych napiętych relacjach pomiędzy...
Prezydent Duda chciałby na ochronę nuklearnej...
Nie znęcajmy się, ma już pan prezydent trzy miesiące. Niech sobie szczęśliwie i w zdrowiu pojeździ jeszcze na nartach.
Cytujemy to, co pan prezydent powiedział.
Oczywiście, pani redaktor ma rację i powiem dalej. Była ambasador USA, Mosbarak, przecież powiedziała, że jeżeli Niemcy nie chcą na swoim terytorium, to te głowice mogłyby się znaleźć w Polsce. I to powiedział w 2020 roku. A teraz wracając jeszcze... Tak, no zmieniło się oczywiście, ale to chodzi o zasadę. I teraz tak. Pan poseł nie odpowiedział na pytanie, jak traktować ten artykuł w prasie niemieckiej. Bo to nie jest pierwszy przypadek.
Powiedział, żeby nie traktować tego poważnie.
Że nie traktować poważnie. No dobrze, no to w takim razie następny...
Ile wystaje gazet? Panie marszałku, ile gazet wychodzi w Niemczech?
Następny przykład. Z migracją na przykład, tak? Pan premier Tusk mówi, że nie będziemy absolutnie przejmować migrantów. Szanowni Państwo, 11 czerwca przyszłego roku, 2026 roku, nie, momencik, wchodzi pakt migracyjny, właśnie pakt o azylu i migracji. I cóż, z tego paktu wynika, że będziemy musieli przyjąć 30 tysięcy migrantów. Jeżeli nie przyjmiemy, to zapłacimy po 20 tysięcy euro. Jest również pakt solidarnościowy do tego paktu, że będzie można te kwoty zwiększać. Więc ja bym tak do końca nie bagatelizował tego, co się pojawia w niemieckiej prasie, bo to się potem, bo to w pewnym sensie zaczyna potwierdzać. Oczywiście ja mogę ubolewać nad tym, że taka sytuacja ma
miejsce. Ale jaka to była gazeta?
Dobrze, słuchajcie,
ale panowie, już...
A jak się nazywała autorka?
Już skończcie tę polemikę.
No nie, no taka to jest autorka, że nikt nie zna jej nazwiska. Nie, ale, no, natomiast znamy z przekazu kogo? Błaszczaka. Siedzą goście i czytają niemiecką prasę, żeby znaleźć jakąś pierdołę, za przeproszeniem, i później, żeby dać paliwo i spin... No nie, ale przepraszam, PiS robi politykę.
Panie pośle, już dużo pan powiedział.
Ale konkrety.
Ja chcę powiedzieć tak.
Teraz pani.
Nawet jeżeli te artykuły jakoś by wskazywały kierunek polityki niemieckiej, to proszę nie demonizować. Mówmy o faktach. Jeszcze raz powołuję się na rezolucję i na dyskusję w Brukseli. W tej rezolucji, w tej dyskusji pojawiały się twarde zapisy dotyczące konieczności sprawiedliwego, geograficznego rozmieszczenia przemysłu technologiczno-obronnego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tak aby te zależności gwarantowały równowagę między krajami członkowskimi, czyli żebyśmy nie mieli do czynienia właśnie z monopolem źródeł uzbrojenia, na przykład Wielkiej Brytanii, czyli Francji. Więc zejdźmy na ziemię i przestańmy podejrzewać tych Niemców o to, że oni się będą zbroić i zarzucać nas tutaj swoim sprzętem, co będzie finansowane z środków Unii Europejskiej. Nie. Po to tam jesteśmy przy stole, żeby przemysł obronny był geograficznie dywersyfikowany. Bo sami oczywiście nie jesteśmy w stanie, i panowie dokładnie o tym wiedzą, udźwignąć wszystkich rodzajów uzbrojenia. To jest po prostu niemożliwe.
Dobrze, zostawmy tak ten temat. Wielokrotnie jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. Mówi się teraz, że ten czas do świąt wielkanocnych jest takim czasem, w którym Amerykanie chcieliby skończyć te rozmowy. Oby, im szybciej, tym lepiej. Słuchajcie...
Żeby się pomodlić z Putinem.
Nie wiem, czy to chyba nie jest razem Wielkanoc katolicka i prawosławna. Słuchaj, chciałabym porozmawiać o alkoholu polskim powszednim. W weekend były takie doniesienia o małym chłopcu, który 5-letni chłopiec dzwoni na numer 112. Okazuje się, że rodzice pijani, a tam troje chyba nie, małych dzieci. Tu jakieś doniesienia o wiceministrze, który podobno nadużywa znacznie. Całkiem niedawno widzieliśmy posła w Sejmie nietrzeźwego, bo dla nikogo nie jest tajemnicą, że był po prostu nietrzeźwy. Zresztą potem stwierdził, że ma z tym problem. W Gdańsku jest taka inicjatywa, żeby ograniczyć sprzedaż alkoholu, w ogóle też miejscowo, ale także zakazać sprzedaży w nocy. Ale w skali kraju już ten pomysł, żeby zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, widzę, że się rozszedł po kościach. Dlaczego politycy dają takie przyzwolenie dla picia taniego alkoholu i pełnej dostępności? Patryk Gabriel.
Dlaczego? Mhm. Dlatego, że politycy nie są z Marsa, tylko z Polski.
I co?
Z Gdańska.
Lubią sobie wypić?
Nie, dlatego, że są emanacją naszego społeczeństwa. Znaczy, które nie spodziewajmy
co?
Się w Polsce akurat... pani mnie pyta o moją ocenę, pani redaktor, tego dlaczego. No
dlaczego
to ja odpowiadam bardzo ogólnie. Mhm. A mówiąc szczegółowo, to pani odpowiedziała sobie sama, że jest rzeczywiście bardzo duże przyzwolenie na spożywanie. To jest pół biedy. Na nadużywanie. To jest dramat. na dostępność. Przed, na ofie, że tak powiem, rozmawialiśmy o takiej proporcji z naszej młodości i teraz ceny alkoholu do papierosów, drugiej używki bardzo niebezpiecznej. I ona jest radykalnie korzystna na rzecz kogoś, kto chce sobie się upić w dzisiejszych latach.
To gdzie jest wasz minister finansów? Wystarczy podnieść akcyzę. Alkohol będzie droższy. Tak jak ostatnio...
Myślę, że pani upraszcza. Myślę, że przede wszystkim warto robić bardzo dużo, jeśli idzie o edukację. Bo nikt nikomu w Polsce na siłę do ust tego alkoholu nie wlewa. Ani dziennikarzom, ani politykom, ani lekarzom, ani nikomu innemu. Więc edukacja.
Picie alkoholu jest emanacją pewnych problemów.
Ale oczywiście.
Ale wy, politycy, możecie...
Ale ja pani mówię...
Pani
chce mi wmówić, że warto byłoby, żebyśmy zajęli się skutkiem. A ja chcę powiedzieć najpierw, skutek jest oczywiście ważny, natomiast ja chcę powiedzieć również o tym, że powinniśmy przerobić lekcje edukacji zdrowotnej i stąd będzie między innymi nowy przedmiot, w którym również będziemy mówili o tym, że są niebezpieczne, ryzykowne zachowania,
proszę pana,
również konsumenckie.
To jest dla dzieci, a my rozmawiamy
a dla dorosłych
o realnym
problemie. Nie, oj panie redaktor,
uczymy się przez psychoterapia, a nie
uczymy
edukacja.
Się przez całe życie. I ja się
z panią
zgadzam.
Ja się pytam, dlaczego wy, politycy, nie chcecie na przykład zakazać sprzedaży alkoholu
Patryk
na stacjach
Gabriel
benzynowych?
Jest za tym, żeby nie było sprzedaży, bo Patryk Gabriel w samorządzie przez lata walczył na przykład z czymś takim, co jest niestety w Polsce powszechne, a co powoduje chorobę FAS, mianowicie spożywaniem lampki wina przez ciężarną kobietę. To jest dramat. Ja absolutnie mam w swoim track rekordzie rzeczy, które ja jestem absolutnie po tej stronie. Tylko nie lubię takich prostych, publicystycznych rozwiązań. Podnieśmy akcyzę, to wszyscy przestaną pić.
No nie, ale przecież chyba nie myśli pan, że ja w to wierzę, że wszyscy przestaną pić. Tylko pewny rodzaj utrudnień, żeby...
Absolutnie tak. Jestem za.
Jolanta Banach, jak będzie w Gdańsku?
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom stwierdza jednoznacznie, to jest to krajowe centrum, które wchłonęło PARPE, czyli tą Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
To tego szefa premier odwołał, tak?
Tak, dokładnie, po 13 latach. I oni robią badania coroczne i oni nie mają wątpliwości. To wynika z badań, że łatwa dostępność do alkoholu jest podstawową przyczyną rozpowszechniania się problemu nadużywania alkoholu i picia. To nie ulega wątpliwości. To po pierwsze. Po drugie, przykład Litwy wskazuje, że ograniczenie tej dostępności wyraźnie obniża spożycie na głowę. W latach 80. na głowę spożycie alkoholu w Polsce wynosiło 8 litrów, teraz już dochodzi do 13 litrów i próba tam edukacji, zmiany struktury picia nic nie dała, chociaż jest oczywiście bardzo ważna. Tu się liczy ograniczenie dostępności fizyczne. I ustawa z 2018 roku dała gminom możliwość wprowadzenia różnych ograniczeń dostępności.
No trochę tych ograniczeń jest, ale idzie jak po grudzie.
Nie, pani redaktor, 8% od 2018 gmin wprowadziło te ograniczenia. Te, które wprowadziły, jak dowodzi centrum, bardzo dobrze oceniają skutki. 57% wskazań dotyczy zmniejszenia interwencji policyjnych w wyniku wprowadzenia ograniczeń. 40% badanych poczuło się bezpieczniej. To są jednoznaczne odpowiedzi. Tylko problem polega na tym, jeśli będziemy mieli czas, to proszę opowiem, problem polega na tym, że gminy wprowadzają te ograniczenia punktowo, czyli w skali całego kraju to nie jest istotny instrument ograniczenia dostępności alkoholu. Czyli krótko mówiąc, rzeczywiście po stronie prawnej, tak jak na Litwie, wymagane byłoby na terenie całego kraju wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, zwłaszcza na stacjach paliw. To po pierwsze, ustalenie minimalnej ceny alkoholu. Minimalnej. Być może podniesienie wieku osób uprawnionych do zakupu alkoholu. Być może. Ale to jest ten zestaw instrumentów prawnych, który kategorycznie przecina jednak to, co się w Polsce rozpowszechniło, czyli tę łatwość kupienia wody
od
po
rana.
Godzinie 22.
Tak jest. Ale też od rana.
I tylko powiem tak. Limitowanie na poziomie ustawowym punktów sprzedaży alkoholu. powiem tak, WHO zaleca jeden punkt sprzedaży na 1000-1500 mieszkańców.
A w Gdańsku ile?
Zgadnij, ja sobie policzyłam. W Polsce około 300, w Gdańsku 275. Dlatego na najbliższej sesji chcemy wprowadzić ograniczenia i chcę też powiedzieć, bo byłam na
niej... 300 punktów jest w Polsce na 1500 mieszkańców?
Nie, nie. Jeden punkt sprzedaży na 300 mieszkańców.
Aha, jeden jest na 300 mieszkańców.
Wedle zaleceń WHO...
5 razy rzadziej powinny być rozmieszczone.
1500 mieszkańców na jeden punkt sprzedaży. Wprowadziła to Litwa i oni radykalnie zmniejszyli to spożycie na głowę, zwłaszcza tej wody, czyli tego alkoholu, do 40%. Na najbliższej
sesji...
Ale
jest tak zwane kapslowe jeszcze.
No kasa, wiadomo.
Ale wie pan co, to też świetnie, panie pośle, liczy to centrum krajowe, dlatego że ono wykazuje jednoznacznie, jakie są koszty spowodowane szkodami nadużywania alkoholu i okazuje się, że one są o wiele większe.
Ale dla samorządu,
niż dochody, tak? Niż dochody
nie,
z akcyzy.
Potem.
Dla samorządu też. Przecież pan wie, że my mamy te gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych. Wystarczy też czytać sprawozdania z MOPR-u. Na pewno pan takie robił, bo ustawa...
Dobrze, niech pani tylko powie, co pani zamierza, co zamierzacie zgłosić, bo teraz będzie mówił Piotr Karczewski.
Trzy projekty uchwał, bardzo delikatne, czyli na terenie całego miasta zakaz spożycia alkoholu, sprzedaży alkoholu w porze nocnej od 22 do godziny 6.
I nie punktowo,
zmniejszenie,
tylko całe miasto, tak?
Całe miasto, bo punktowe są mało efektywne. Zmniejszenie liczby pozwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu, jeśli chodzi o tak zwany mocny alkohol, i wydłużenie do 75 metrów drogi do tak zwanych miejsc chronionych, czyli domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. I chcę powiedzieć, że nawet to, takie delikatne ograniczenia spotykały się z wielkim sprzeciwem.
No właśnie, Piotr Karczewski, a pan co uważa? Jak powinno być? W skali kraju powinno się wprowadzić takie rozwiązania jak w Gdańsku?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że powinna być dobrze przygotowana ustawa przez fachowców, którzy się na ten temat powinni wypowiedzieć.
Ale powinno to przejść
przez Sejm, Senat i prezydenta. Wybiórcze traktowanie, że tu pozwalamy, a tu nie pozwalamy, się źle skończy.
Znaczy, bo miasta próbują coś zrobić na swoim terenie.
Ale pani redaktor, przykład. W 2007 roku byłem wojewodą pomorskim. Miasto Sopot wprowadziło uchwałę zakazującą sprzedaży wybiórczo. W tym punkcie można, w tym nie można, w tym można, w tym nie można. Myśmy tą uchwałę uchylili, tak, jako urząd wojewódzki, jako wojewoda. Spotkaliśmy się z prezydentem Sopotu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Miasto Sopot przegrało.
Ale potem,
w Naczelnym Sądzie Administracyjnym również miasto Sopot przegrało. Więc takie wybiórcze traktowanie do niczego dobrego nie prowadzi, tak?
Ale z tego, co pamiętam, to potem wprowadzono nowe przepisy i one chyba w Sopocie obowiązują, jeśli...
Trudno mi powiedzieć.
W Sopocie dobrze obowiązuje ograniczenie sprzedaży nocnej alkoholu.
Ja mówię o sytuacji w 2007 roku, jak byłem wojewodą pomorskim. Co się potem działo, trudno mi się
A to dotyczy tych restauratorów też?
Nie, to dotyczy
czy tylko sklepów?
Dotyczy sklepów, sprzedaży detalicznej, czyli tam, gdzie na wynos kupujemy alkohol.
Okej, ale restauratorzy są jakby bezpieczni w takim sensie, że to stanowi jednak...
Na miejscu tak, na miejscu. Tak, no wie pan, jest jakaś ochrona, jest lepszy monitoring po prostu, prawda?
Podmioty muszą być równo traktowane. Nie można wybiórczo, że zakażemy na przykład na stacjach benzynowych sprzedaż alkoholu, a w sąsiednim sklepie 100 metrów dalej będzie można sprzedawać. Więc trzeba naprawdę do tego podejść kompleksowo.
No ale właśnie o to chodzi, że politycy nie chcą do tego podejść kompleksowo.
A czy nie? Ja się nie zgadzam akurat
pani posła
z tym.
Tutaj, proszę
nie,
bardzo.
Ja się nie zgadzam z tym. Uważam, że w związku z tym, że stacja benzynowa jest miejscem, które się kojarzy, powinno się kojarzyć z przemieszczaniem przy pomocy samochodu, czy tam jakiegoś pojazdu, no trzeba wyłączyć moment, w którym tam jest alkohol. No to się kompletnie nie spina. Znaczy, ja uważam, że jeżeli ktoś chce w Polsce...
To się bardzo, proszę pana, spina.
Samorząd, w którym pracowałem, był właścicielem stacji, jest i rzeczywiście się spina. Natomiast hot dogi i zapiekanki naprawdę też przynoszą ładny zysk. Alkohol nie jest kluczowym elementem w bilansie przeciętnej stacji. Uważam, jeśli idzie o stację, ja już to mówiłem też z ludźmi, którzy się tym zawodowo zajmują, byli u mnie w biurze. Ja jestem akurat przeciwnikiem tego. Uważam, że ze stacji powinien zniknąć alkohol.
Piotr Karczewski?
Chciałem powiedzieć, że zgadzam się z panią redaktor, że alkohol jest za tani i być może trzeba by było w tym kierunku pójść, żeby podnieść akcyzę. Tak, będą większe wpływy między innymi do budżetu. Mhm.
Ale dlaczego to się waszym zdaniem nie dzieje? Bo trochę powiedziała tutaj Jolanta Banach na temat spotkań, że my sobie tak tu w studiu rozmawiamy. Ja mam dosyć jasne stanowisko w tej sprawie, ale że jak się pójdzie tam gdzieś w teren, to już politycy nawet na poziomie takim samorządowym, no trochę tak się, nie wiem, uginają, bo takie jest przyzwolenie społeczne, bo taki mamy klimat. Trochę tak to jest?
Jest nie, tak. To jest niewątpliwie postawa generowana kulturowo, czy uwarunkowana
kulturowo.
A co kulturowo.
Polacy, co pijacy?
A z drugiej strony, to wie pani chyba i wiecie państwo, to jak z uczniem czarnoksiężnika. Zaczął i nie wie jak zatrzymać. Czyli jeżeli w wielu punktach sprzedaży praktycznie całą dobę dopuściło się sprzedaż alkoholu, to odwrócenie tego trendu wymaga oczywiście kosztów po stronie przedsiębiorców. Niewątpliwie, zwłaszcza tych prowadzących rodzinnie punkty sprzedaży nocnej, całodobowej czy wieczornej. I te dwa czynniki, czyli to przyzwolenie kulturowe, te postawy akceptacji dla nieograniczania dostępu do alkoholu oraz to, że stał się on jednym z głównych instrumentów obrotu handlowego w wielu punktach detalicznych, powoduje, że tak trudno jest coś zrobić w tej sprawie, co dotyczy ograniczenia dostępności, ale moim zdaniem zacząć trzeba. Chociażby unifikując kwestie dotyczące minimalnej ceny, czy podniesienia akcyzy, czy też wprowadzenia nocnego zakazu obrotu alkoholem na terenie całego kraju.
Dobrze, zostało nam niewiele czasu. Chciałam was zapytać waszą ogólną ocenę tematu, problemu, tematu śmierci Barbary Skrzypek, współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest tak, że śmierć w Polsce, taka śmierć quasi polityczna, tak, no bo ona jest związana, była związana z Prawem i Sprawiedliwością, za każdym razem musi być politycznym paliwem? Piotr Karczewski.
No przede wszystkim wyrazy współczucia dla rodziny chciałbym przekazać. Pani redaktor, szanowni państwo, no powiem tak. Źle się stało, że pani prokurator Wrzosek tą sprawę prowadzi. Dla czystości sprawy lepiej, żeby to kto inny prowadził. To jest po pierwsze. Po drugie, pani Barbara zgłaszała, że jest chora, że ma problemy ze wzrokiem. Prosiła o pełnomocnika, żeby mogła razem z pełnomocnikiem być jako świadek przesłuchiwana. Odmówiono jej to. Była sytuacja taka, że trzy osoby, no, które w jakimś sensie polityczne mają swoje poglądy, były przeciwko niej. To było dla niej bardzo stresujące. Nie ma w czasie tego przesłuchania protokolanta, nie ma nagrania, więc trudno ocenić, co tam się wydarzyło.
W związku z tym należy powiedzieć, że to jest bezpośrednią przyczyną jej śmierci było to, co się tam wydarzyło, tak?
Ale pani redaktor, pani się mnie pyta, ja pani odpowiedziałam na to pytanie,
teraz
tak?
Też pytam.
I w związku z tym uważam, że źle się stało, że ta sytuacja w ogóle miała miejsce, bo pani Barbara wyszła z tego spotkania bardzo zdenerwowana. Mało tego, z tego protokołu, który widzimy, 5 czy 7 stron, nie oddaje to 4 czy 5 godzin przesłuchania.
No tego nie wiemy, bo tam nie byliśmy.
Więc, no więc właśnie, no dużo jest niejasności. Nie ma świadka, neutralnego świadka, który mógłby powiedzieć prawdę.
Jolanta Wana?
Kilka sprostowań w tej sprawie. Najpierw odniosę się do tego, że rzeczywiście PiS przełamał jednak jakąś tradycję w polskiej kulturze politycznej również, czyli nieprzekraczania takich granic, gdzie wykorzystuje się nieszczęście, śmierć ewidentnie i cynicznie dla celów politycznych. Zrobili to już przy okazji katastrofy smoleńskiej. Nad tym należy ubolewać, to po pierwsze. Po drugie, absolutnie nie zgadzam się i należę do tych osób, które tu mają twarde stanowisko. Nie zgadzam się z poglądem, że odsuwani od śledztw czy procesów mają być ci sędziowie, czy ci prokuratorzy, którzy w jednoznaczny sposób opowiadali się przeciwko upartyjnieniu struktur wymiaru sprawiedliwości. Po trzecie, to, że przesłuchanie trwa 5 godzin, nie oznacza, iż dotyczy ono tylko tej strony merytorycznej, bo dużo tam jest formalności. Ja byłam wzywana do prokuratury katowickiej, z Gdańska tam jechałam, w sprawie, w której PiS szukał haków na fundację pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, która pod koniec lat 90. poprosiła mnie, abym jej towarzyszyła jako pełnomocniczka do spraw rodziny i kobiet w wizycie na Dolnym Śląsku. I potem za czasów pierwszego PiSu oczywiście szukano haków i pytano o różne rzeczy, wzywając mnie do Katowic, gdzie też było to dla mnie stresem. Nikt mnie nie poinformował, że mam prawo do jakiegoś pełnomocnika. Żadnych zarzutów do tego przesłuchania nie wnosiłam, a to, że przesłuchanie jest stresem w prokuraturze, to jest rzecz oczywista. i łączenie tej sprawy, jakiekolwiek łączenie tej sprawy śmierci pani Barbary Skrzypek, która jak się okazuje była osobą z określonymi dolegliwościami chorobowymi, samym procesem przesłuchania jest nie tylko niegodziwe, ale jest wręcz absurdalne, ponieważ ona podpisała ten protokół, nie wniosła zastrzeżeń, obecny był pan Dubois, a wyłączenie pełnomocnika, ja to rozumiem, pewnie miało ten podtekst, że ów pełnomocnik był jednocześnie, czy jest adwokatem pana Jarosława Kaczyńskiego, czyli osoby oskarżonej przez austriackiego biznesmena Brinkfelnera o oszustwo.
Patryk Gabriel, potrzebna wam to zamieszanie, ta awantura?
Nam, rozumiem, klasie politycznej w
Koalicji Obywatelskiej, wyborów.
Koalicja Obywatelska nie ma z graniem na trumnach nic wspólnego. Ja nie będę komentował w ogóle, żeby być konsekwentny. Powiem tylko, że sprawa dotyczy niedoszłego, ogromnego dealu, który prezes Kaczyński chciał zrobić w centrum miasta na działce, na której się uwłaszczył, i to nie była kwestia, że tak powiem, wypicia dwóch dodatkowych piw, tylko kwestia, która zbulwersowała, ponieważ najważniejszy człowiek w ówczesnym państwie korumpował, czy jest domniemanie, że mógł korumpować, i jego najbliższa współpracowniczka w związku z tym była przesłuchiwana. Jakby tak być zupełnie szczerym, to wydaje mi się, ja nie śledziłem, przyznam szczerze, że jeszcze po tym przesłuchaniu miała spotkanie również ze swoim szefem.
Sugeruje pan, że to...
Ja nic nie sugeruję, tylko
pan to
jest...
Zasugerował.
Jeszcze odpowiedzieć pani minister Jolancie Banach. Pani minister, jak pani była przesłuchiwana jako świadek w Katowicach gdzieś, to ja rozumiem, że był prokurator, tak? Ale nie było dwóch politycznych mecenasów, takim jak jest pan Dubois i ten drugi pan, który prezentował kancelarię Giertycha. No naprawdę, nie porównujmy tych spraw.
Nie porównujmy, bo to była inna sytuacja. To nie było wszczęte postępowanie z oskarżenia jakiejś konkretnej osoby, jak w przypadku pana Brinkfelnera. Po prostu prokuratura wszczęła śledztwo, bo była bardzo upartyjniona i upolityczniona, żeby szukać jakichś haków w Fundacji Porozumienie bez barier. Zupełnie inne sytuacje. Jak pan wie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, pełnomocnicy osoby, która wnosi pozew, w tym wypadku pana Brinkfelnera, mogą uczestniczyć w przesłuchaniu świadka.
Oczywiście, że mogą, ale również na wniosek świadka może i powinien być dopuszczony mecenas.
Ale prokurator ma prawo odmówić pełnomocnika.
Ale to się zdarza bardzo rzadko, wręcz w ogóle się nie zdarza.
Ale w tym wypadku on był jednocześnie adwokatem pana Jarosława.
No i są tutaj
różne stanowiska. Ale dla czystości sprawy byśmy mieli przynajmniej osobę, która mogłaby powiedzieć, jak było.
To jest zupełnie inna dyskusja niż wpisywanie w to tragiczne śmierci. Dokładnie. To jest dramat PiSu. No.
Jolanta Banach, Patryk Gabriel
dramat
i Piotr...
Dramat jest to, że to pani zmarła.
To prawda. Piotr Karczewski. Bardzo wam serdecznie dziękuję za udział w programie. Dziękuję, Agnieszka Michajłow. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dobrego tygodnia.
Strefa politycznie kontrolowana.